Przyjdź Duchu Święty, napełnij nas, veni Sancte Spiritus, przyjdź Duchu Święty do każdego z nas. Panie Jezu, Ty obiecałeś Ducha Świętego każdemu, powiedziałeś, idę, jeżeli nie odejdę do domu, do Ojca, nie poślę Wam Pocieszyciela, idę, idę. I zesławiaś Ducha Świętego na apostołów, zsyłaj na każdego z nas, prosimy Cię. Prosimy Cię, każdy z nas, o wszystkie dary Ducha Świętego. I daj nam rozumieć rzeczywistość całą, którą nam dajesz na ten czas naszej wędrówki przez ziemię. Daj nam rozumieć ją tak, jak Ty chcesz. I daj nam światło poznania tego, co nie widzimy. Twoich wszystkich dróg, spraw. Daj nam doświadczać Bożej miłości. Ty możesz to uczynić, żebyśmy sercem dotykali Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Zapraszam Państwa na katechezę. Dzisiaj, pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Powinniśmy się ciągle modlić o te powołania kapłańskie i zakonne, ale szczególnie w pierwsze czwartki miesiąca ofiarujmy komunię świętą za kapłanów, o kapłanów, za osoby zakonne, za tych, którzy kiedyś powiedzieli, idę za Tobą, Panie, o łaskę wytrwałości, o łaskę rozwoju w świętości, o łaskę świętości wielkiej na nasze czasy i o następne powołania. Święty Jan Bosko mówił, że bardzo wielu młodych ludzi jest powoływanych, ale niektórzy, nie tylko niektórzy odpowiadają na ten głos. Pan Jezus idzie cały czas przez tę ziemię i woła, tak jak szedł nad Jeziorem Galilejskim i wołał swoich uczniów, później swoich uczniów. A oni się opierali. Mówili, jeszcze muszę coś tam załatwić, jeszcze mam sieć, jeszcze mam łódź, jeszcze muszę łowić ryby, jeszcze mam rodziny, jeszcze to, jeszcze tamto. A on mówił, zostaw to wszystko. Będziesz ludzi łowił. Będziesz ludzi pozyskiwał dla Królestwa Niebieskiego. I szli. I szli. Mieli też szczególne seminarium. Przez 3 lata chodzili z Jezusem, patrzyli na wszystko, co czynił. Patrzyli i wyznali Mu, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A część z nich była szczególnie wtajemniczona. Na tych 12 trzech było szczególnie wtajemniczonych. Oni byli na górze Tabor, górze Przemienienia i mówili, Panie, dobrze jest nam tu być. Zbudujmy 3 przybytki. Tobie 1, Mojżeszowi 1, Eliaszowi 1. Zostańmy tutaj już. Tak dotknął ich Pan. Tak zachwycił ich. Zobaczyli Jego przemienionego. Szaty ich lśniały jak śnieg, jak słońce. Chcieli tam zostać. Tych 3 później było w Ogrodzie Oliwnym i posnęli. 3 było szczególnie wtajemniczonych na tych 12, a prócz 12 było jeszcze 72 i ich też posyłał po 2 wszędzie. Teraz Pan Jezus też woła. Woła, żeby za Nim iść i daje się ludziom widzieć, w jakiś sposób każdy powołany doświadcza tego spotkania na górze Tabor. Spotkania szczególnego z Bożym Synem i wtedy mówi, idę za Tobą. Dotknąć Go. Tak doświadczyć i później iść. Dzisiaj szczególny dzień modlitw, ale módlmy się często. Dowiadujemy się, są takie akcje piękne, tak zwane margaretki. Po 7 osób zbiera się i modli za kapłana. Nie żeby oni przebywali razem z sobą modląc się, ale 7 osób modli się, kiedy może, za kapłana. Bardzo piękna akcja i dobrze, że to robicie. Wielu to robi, dowiadujemy się. Raz po raz my też dostajemy taki obrazek i mówią: Ojciec należy do naszej Margaretki, modlimy się. Bóg zapłać za to i módlmy się o to dalej, rozszerzajmy to. Kiedyś, parę tygodni temu, byłem w parafii świętego Antoniego na Wrzosach w Toruniu. Rozmawiali księża i jeden z księży właśnie taką akcję poszerzył w parafii. Miał kazania w niedzielę i mówił, ile ma tych margaretek, ile ludzi, taki radosny, modli się o powołanie kapłańskie i zakonne i za kapłanów. Módlmy się zawsze za kapłanów i za osoby konsekrowane. To jest bardzo ważne. Tam, gdzie są siostry zakonne, gdzie są bracia zakonni, gdzie są kapłani, z tych parafii wychodzą, to tam szczególnie jest szczególne życie, żywy Kościół tam jest. To jest każde powołanie czy ilość powołań świadczy o żywotności danej parafii, o żywej miłości do Pana Jezusa, do Pana Boga w Trójcy Jedynego, do Matki Najświętszej, do Kościoła. Ojciec Święty Benedykt XVI napisał szczególny list do kapłanów, do wszystkich ludzi. Na rok kapłański 2009-2010, ten rok kapłański rozpoczął Ojciec Święty w piątek 19 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. I mówi Ojciec Święty, jest to dzień poświęcony tradycyjnie modlitwie o uświęcenie kapłanów. Jest on również związany ze 150. rocznicą dnia urodzin dla nieba Jana Marii Wianeja, czyli odejścia do domu Ojca. Rok, 150. rocznica odejścia świętego Jana Wianeja, świętego proboszcza i... Proszę Państwa, to jest rok kapłański. Bardzo, bardzo proponujemy Wam dobre książki o świętym Janie Marii Wianeju. Żył w czasach trudnych. Rewolucja francuska i wtedy odejścia. Ta rewolucja francuska pochłonęła wiele, wiele ofiar kapłanów, wymordowanych kapłanów. Proszę Państwa, po tym czasie, gdy ona zbierała owoce, on przychodzi do małej miejscowości Ars. A później do niego przychodzi bardzo wielu. Wielu przyjeżdżają aż z Paryża do niego, żeby się spowiadać, z różnych stron Francji. Ten ubogi proboszcz rozwija bardzo swoją działalność, jest oddany Chrystusowi, niejako mieszka w kościele, ale nie tylko w kościele, w całej parafii był dla wszystkich. A miłość do Pana Jezusa mobilizowała go, żeby jeszcze bardziej służyć człowiekowi. Myślał o szkole, tworzył szkoły dla dziewcząt, dla chłopców, dla ubogich, bo wiara prawdziwa, chce rozwoju też intelektu. I właśnie przez ten rozwój intelektu i rozwój całej osobowości pomagamy ludziom zrozumieć bardziej rzeczywistość, w tym rzeczywistość Bożą, żeby odczytali sens swojego życia i żeby szli za tym najpiękniejszym odczytaniem, żeby szli do samego Boga. Proszę Państwa, w kontekście w kontekście duchowości, mówi Ojciec Święty Benedykt XVI, w kontekście duchowości karmiącej się praktyką rad ewangelicznych, cieszę się, że mogę skierować do kapłanów w tym dedykowanym im roku szczególną zachętę, by potrafili pojąć nową wiosnę, którą Duch rozbudza w naszych dniach w Kościele. Nie na pośrednim miejscu poprzez nowe ruchy kościelne i wspólnoty, Duch jest różnorodny w swoich darach. Tchnie tam, gdzie chce. Czyni to nieoczekiwanie w miejscach nieoczekiwanych i w formach wcześniej niewyobrażalnych. Ale ukazuje nam także, że działa on mając na względzie jedno ciało i że działa w jedności jednego ciała. jedno ciało Jezusa Chrystusa, którym jest cały Kościół. W tym ciele są różne ruchy. Duch, w tej chwili Duch Święty rozbudza w naszych dniach w Kościele szczególną miłość do Pana Boga. Zobaczmy, jest taka ateizacja, wydaje się, że jest bardzo źle. Niektórzy mówią, że jest tak źle, jakby to już sam Antychryst rządził. Ale zobaczmy równocześnie w tym morzu zła, jakie łaski rosną. Moglibyśmy powiedzieć tak, ktoś kiedyś powiedział, że na bagnie, słyszałem takiego misjonarza, mogą wyrosnąć lilie. Na bagnie moralnym, na bagnie ateizacji, jakiegoś zagubienia się ludzi, wyrastają przepiękne lilie, przepiękni święci. To są te przepiękne powołania też. Gdy patrzy się na młodzież, patrzy na młodzież, jacy oni są piękni, jak często mają przepiękne serca, przepiękne osobowości wnętrza, czyste wnętrza. To zło jakby ich nie dotknęło, albo ich nie dotyka. Otoczeni są jak pancerzem łaską. Nieraz, gdy spotykam ludzi młodych, szczęśliwych, tak pięknie idących przez życie po Bożemu, młode małżeństwa także, bardzo szczęśliwe i bardzo Boże, przepiękne małżeństwa, przepięknych młodych ludzi, pytam się, czy za Pana, czy za Panią modlili się rodzice? Kto się modlił? Mama? Kto jeszcze? Tatuś? Kto jeszcze? Babcia? Dziadziuś? Oni się za mnie modlą, ja wiem, że to oni. Oni się modlili za mnie, zanim się urodziłem czy urodziłem. To Duch Święty rozbudza w ludzkich sercach tę miłość Bożą. Ludzie dostrzegają, że to nie jest wszystko materia. To nie jest wszystko ta ziemia. To nie jest wszystko używać, żyć tylko zmysłami. To nie jest wszystko, jest coś więcej, ba, jest ktoś więcej. I zaczynają modlić się, zaczynają doświadczać, zaczynają widzieć więcej i następuje to spotkanie na górze Tabor. Wielu ludzi ma to spotkanie, to doświadczenie, jak apostołowie na górze Tabor. Kiedyś mówiłem tutaj w Radiu Maryja. Spotkałem kiedyś panią doktor, teraz jest profesor foniatrii w Szczecinie. Bardzo dobry człowiek, pomógł też. Również mnie. Kiedyś były takie kłopoty zdrowotne ze strunami głosowymi. Ale gdy pojechałem tam z dwoma kapłanami, wtedy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ksiądz Andrzej Kotlarek, ksiądz Marek Rzejmo, w tej chwili profesor i proboszcz w Dźwirzynie i profesor na uniwersytecie, w seminarium. Wtedy, pamiętam, pojechałem, to ta osoba piękne rzeczy opowiadała. Mówi, że wierzy w Pana Boga. Jakie trudne życie było. Rodzice wierzyli, ale jako dziewczyna, taka dziewczynka ze szkoły podstawowej, zobaczyła kleryka z seminarium, klęczącego, przyjechał do parafii i tak klęczał i ona mówi, on coś doświadcza, coś pięknego, czegoś pięknego doświadcza, właśnie klęcząc w kościele, modląc się. I mówi, ja bym też tak chciała doświadczyć. I modliła się i doświadczyłam. I to mi pomogło przez całe życie. To doświadczenie. Kochani, to spotkanie na górze Tabor. Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Vita Consecrata też o tym mówi, od tego zaczyna. Od góry Tabor, to doświadczenie jakiegoś szczególnego przemienienia. Przemienienia w naszym sercu, przemienienia duchowego. I to przemienienie następuje w wielu ludziach i to są te różne ruchy, budzenie się ludzi świeckich, chcą czegoś więcej. Mówią, to nie wszystko na tej ziemi. To nie wszystko, że mamy materialne sprawy. Tak, trzeba się rozwijać i dobrze. Ale to nie jest koniec jeszcze. Jest jeszcze coś więcej. I są przeróżne, jest wielu takich ludzi doświadczających coś więcej i budzą się aż ruchy przeróżne w Kościele. Ruchy odnowy, przeróżne ruchy. I te ruchy są w jednym ciele. Ze względu na to jedno ciało, ciało Jezusa Chrystusa, mistyczne ciało, ciało Kościoła. Pod tym względem właśnie czytam dalej list Ojca Świętego Benedykta XVI. Pod tym względem ważna jest wskazówka dekretu Presbyterorum Ordinis, porządek kapłanów. Badając duchy, cytuję, badając duchy, czy pochodzą od Boga, kapłani niech w duchu wiary odkrywają różne charyzmaty świeckich, zarówno małe, jak i wielkie. Niech je z radością uznają, z troskliwością popierają. Charyzmaty świeckich, cóż to jest charyzmat? To jest łaska, tak jak jest łaska uświęcająca dla dobra danej duszy, dla danego człowieka, wzrostu duchowego, uświęcenia. Bóg nas uświęca, żyjemy w łasce uświęcającej bez grzechu, bez grzechu ciężkiego. Tak są charyzmaty, inne łaski. Charyzmat, dostaje człowiek jakiś charyzmat, żeby służył rozwojowi z kolei innych, rozwojowi wzrostu Kościoła. Różne dary. Święty Paweł mówi, jest dar przepowiadania, i dar uzdrawiania, i dar języków. Są różne dary. I dar radości, różne dary. I właśnie Ojciec Święty Benedykt XVI mówi do kapłanów, cytując właśnie ten dokument Presbyterium Ordinis, badając duchy, czy pochodzą od Boga, kapłani niech w duchu wiary odkrywają różne charyzmaty świeckich, zarówno małe, jak i wielkie, niech je z radością uznają, z troskliwością popierają. Kapłan to ma czynić, ale żeby to czynił, musi mieć też sam rozeznanie. Musi mieć wykształcenie i musi mieć ducha z kolei, też ducha Bożego. I oto znowuż my się mamy modlić wszyscy. To nie tak, że żądam od kapłana i krytykuję go, a ten nie, a tamto nie, a tamto. Nie. Modlić się. Ta krytyka, zło pochodzi od diabła. My mamy błogosławić, my mamy się modlić, my mamy nawzajem się zachęcać. Święty Paweł mówi, napominajcie się z miłością i zachęcajcie. I dalej. Dary takie, te różne charyzmaty, które popychają wielu do doskonalszego życia duchowego, mogą przynieść korzyść nie tylko wiernym świeckim, ale i samym szafarzom, kapłanom. Z komunii, z tego zjednoczenia między kapłanami a charyzmatami może rzeczywiście wypływać cenny impuls do odnowionego zaangażowania Kościoła w głoszenie Ewangelii nadziei i miłości, dawanie jej świadectwa we wszystkich zakątkach świata. Różne dary. I widać, jak te dary są wśród świeckich. Widać, jak świeccy angażują się w głoszenie Ewangelii. Na przeróżne sposoby. Tam, gdzie kapłan dojść nie może, również. W różnych sytuacjach. No, zaskakujące sytuacje. Świadczą Ewangelię, będąc przez świadectwo obecności. I mówi Ojciec Święty Benedykt XVI, chciałbym też dodać, odwołując się do adhortacji, pastores dabo vobis, dam wam pasterzy, po polsku, papieża Jana Pawła II, że posługa kapłańska ma radykalną formę wspólnotową i może być wypełniona tylko w komunii kapłanów ze swym biskupem. Nie może kapłan iść w pojedynkę. Biskup jest w diecezji odpowiedzialny za całą trzodę, za wszystkich, w jedności z biskupem swoim. Trzeba, aby ta komunia, ta jedność między kapłanami, a także ze swym biskupem, mająca swe podstawy w sakramencie święceń i przejawiające się w koncelebracji eucharystycznej wyrażało się w różnych konkretnych formach rzeczywistego i afektywnego braterstwa kapłańskiego. Tylko w ten sposób kapłani będą umieli żyć pełni darem celibatu i będą zdolni do sprawiania, by rozkwitały wspólnoty chrześcijańskie, w których powtarzane są cuda pierwszego przepowiadania Ewangelii. To tak jak w Wieczerniku, jak pierwsi chrześcijanie, jak pierwsi apostołowie trwali z Maryją na modlitwie. Ba, byli jednego ducha i jednego serca. I o to chodzi, żeby tak cały czas być. Wszyscy kapłani tworzą wspólnotę, a pośrodku jest Chrystus. Wszyscy kapłani razem ze swoim biskupem. Jednego ducha i jednego serca. I w różnych sprawach. W różnych sprawach. To są bracia. Dobiegający końca rok świętego Pawła kieruje także naszą myśl ku apostołowi narodów, w którym jaśnieje przed naszymi oczyma wspaniały wzór kapłana, całkowicie oddanego swojej posłudze. Jak pisze oczywiście święty Paweł, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. Dodał jeszcze, za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Jaki lepszy program można by zaproponować kapłanowi starającemu się o rozwój na drodze doskonałości chrześcijańskiej? I mówi Ojciec Święty na koniec. Drodzy kapłani, uroczystość 150. rocznicy śmierci świętego Jana Marii Wianeja uroczystości następują bezpośrednio po dopiero co zakończonych obchodach 150. rocznicy objawień w Lourdes. To było w 1858 roku. Już w 1959 roku papież Jan XXIII zauważył, krótko przed zakończeniem przez świętego proboszcza z Ars pełnego niebiańskich zasług życia w innej okolicy Francji ukazała się ona, niewinnej i pokornej dziewczynce, by przez nią macierzyńskim upomnieniem wezwać ludzkość do modlitwy i chrześcijańskiej pokuty. A dostojny jej głos, do dziś poruszający duszę mimo upływu wieku, dźwięczy długo i szeroko, jakby w nieskończoność, w rzeczy samej i słowa kapłana, wyniesionego ku czci świętych, którego wtedy Jan XXIII mówił w 59 roku, którego setną rocznicę obchodzimy, jakby jakimś uprzedzającym niebiańskim światłem oświetliły nadprzyrodzone prawdy, które objawione zostały w grocie w Lourdes niewinnej dziewczynce. On sam żywił wielkie nabożeństwo do niepokalanego poczęcia Najświętszej Dziewicy. W roku 1836 poświęcił kościół parafialny Maryi niepokalanie poczętej, a w 1854 uczuciami najgłębszej czci i radości witał dogmat katolicki, który tę prawdę nieomylnym orzeczeniem zdefiniował. Proszę Państwa, a więc zobaczcie, 18 lat później ten dogmat był, a on już wybudował kościół ku czci Maryi Niepokalanej. Święty doświadcza bardzo wiele, wiele widzi, czuje sercem, rozumie. Tak. Święty proboszcz zawsze przypominał swoim wiernym, Jezus Chrystus, dawszy nam wszystko, co mógł nam dać, pragnie nas jeszcze uczynić dziedzicami tego, co ma najcenniejsze, to znaczy swojej najświętszej matki. I mówi Ojciec Święty Benedykt XVI, Najświętszej Dziewicy zawierzam ten rok kapłański, prosząc ją, by wzbudziła w duszy każdego kapłana wielkoduszne odnowienie swych ideałów całkowitego oddania się Chrystusowi i Kościołowi, które inspirowały myśl i działanie świętego proboszcza z Ars. Swym żarliwym życiem w modlitwie i gorącą miłością Jezusa ukrzyżowanego, Jan Maria Wianej posilał swe codzienne, bezwarunkowe powierzenie się Bogu i Kościołowi. Oby jego przykład wzbudził w kapłanach owe tak bardzo dziś, jak i zawsze potrzebne świadectwo jedności z biskupem, między sobą oraz z wiernymi świeckimi. Niezależnie od istniejącego w świecie zła, zawsze rozbrzmiewa jakże aktualne słowo Chrystusa do swych apostołów w Wieczerniku. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Wiara w boskiego nauczyciela da nam siłę, byśmy z ufnością spoglądali w przyszłość. Drodzy kapłani, Chrystus nad was liczy. Idąc za przykładem świętego proboszcza z Ars, pozwólcie się jemu zdobyć, a staniecie się również wy we współczesnym świecie posłańcami nadziei, pojednania i pokoju. Bardzo gorąco dziękujemy. Tak, dziękujemy Ojcu Świętemu za ten list, proszę Państwa. I na koniec pomódlmy się. O dobre i liczne powołanie kapłańskie i zakonne, ale równocześnie zapowołanych. O łaskę wytrwałości. Także módlmy się za nas, żebyśmy nigdy nie krytykowali kapłanów, osoby zakonne, żebyśmy byli wsparciem dla nich, zachętą. Oni są na froncie pierwszym. To właśnie kapłanów, osoby zakonne, tych, którzy idą szczególnie z Panem Bogiem, z Matką Najświętszą. Szatan chce zniechęcić, wszystko robi, żeby zniszczyć. My módlmy się, otaczajmy ich modlitwą. Ofiarowujmy często Komunię Świętą za nich, po Komunii Świętej módlmy się w czasie przeistoczenia. Módlmy się. I teraz też, o Boże Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich apostołów: żniwo jest wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, ażeby zesłał robotników na swoje żniwo. Oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie, racz zesłać robotników na swoje żniwo. Ześlij godnych kapłanów do świętego Twojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do swojej świętej służby wybrałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za Nim postępowali. Strzeż ich od niebezpieczeństwa świata, udziel im ducha swojej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili do błogosławionego połączenia z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać za uwagę.